Witam wszystkich serdecznie w nowym roku. Jeszcze ciągle nowy rok. Marian mówił, że to druga niedziela chyba, tak? Nowego roku, więc jeszcze ciągle sobie wszyscy składają życzenia. Słyszeliście to na pewno dużo razy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech będzie lepszy niż ten stary. I to niezależnie od tego, czy ktoś chodzi do tego zboru, czy nigdzie nie chodzi, ludzie sobie składają takie życzenia. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. To też jest czas, ten nowy rok, dla wielu czas takich, symboliczny czas takich zmian. Lubimy sobie dużo postanawiać w nowym roku, ale też oczekujemy zmian, że ten rok ma być po prostu lepszy. Już to pewnie słyszeliście, zrzucę parę kilogramów w tym roku. Niektórzy sobie mówią, nie parę, tylko zakładają konkretnie, zrzucę 10. Dużo. Niektórzy mówią, postanawiam sobie, że co najmniej raz w tygodniu spędzę czas, 2 godziny, 3 godziny, tylko ze swoją żoną, żeby było tak jak kiedyś, na początku naszego małżeństwa. To są dobre postanowienia. A niektórzy mówią, będę sumiennie czytał słowo, albo 3 razy dziennie będę się modlił, bo przecież chciałbym więcej się dowiedzieć o nim. Są pewne sprawy, na które mamy wpływ. Takie właśnie jak wymieniłem, te 10 kilo, to naprawdę na to trochę mamy wpływu. I na to, czy znajdziemy czas dla najbliższych, też mamy wpływ. Ale są takie sprawy, wiecie, gdzie sami od siebie już nic nie możemy zrobić. Po prostu nie da się. Nie ma kto nam pomóc. I nie wiadomo, nawet jakbyśmy byli zaradni, to nie damy rady. Bezsilni jesteśmy. Co nie zmienia tego faktu, że chcemy poprawy naszego życia. Przecież chcemy lepiej żyć. Chcemy tych dobrych zmian, chcemy iść w dobrym kierunku. Mówiąc krótko, chcemy takiego przełomu. Przełom roku to też taki czas, że myślimy o przełomie w życiu. Po prostu każdy człowiek chce być szczęśliwy, chce tego przełomu. No i właśnie dlatego ludzie sobie składają takie życzenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku. To są prawdziwe życzenia, chociaż stało się to sloganem wszystkiego dobrego w nowym roku, ale to są dobre życzenia o tyle, że to są życzenia. Życzymy sobie, bo nie mamy na to wpływu często. Więc to ma taki charakter, taki wolicjonalny, jak niektórzy mówią. Chcielibyśmy, żeby tak było. Marian się dzielił w zeszłym tygodniu takim słowem, że mogą różne rzeczy przychodzić na nas w tym roku i przyjdą te dobre i te złe. Te złe przyjdą też takie, które byśmy nie chcieli, żeby przyszły. Może dla was ten rok już się nie zaczął dobrze. Może już jest jakiś ciężar, który was gniecie. Dlatego ja dzisiaj chciałbym się podzielić takim słowem o przełomie, o ludzkim pragnieniu czegoś lepszego, o takim pragnieniu, jakie każdy z nas ma, takiej szczęśliwości. Jak do tego dojść? To jest myśl o tym przełomie, o tych ludzkich pragnieniach, która zaraziła mnie 3 tygodnie temu, kiedy byliśmy jeszcze z 2 rodzinami stąd w Izraelu. I ta myśl dojrzewała i kiedy brat Emanuel Machnicki w czwartek miał takie piękne spotkanie, mówił z 5 Księgi Mojżeszowej, mówił jak to Izrael stał nad Jordanem i czekał aż przejdzie. Wiecie, ten Jordan to taki symbol przejścia w nowe, takiego przełomu. Jak przeszli do tej ziemi obiecanej, to tam ma być dobrze. I kiedy, jak on to mówił, to już wszystkie inne tematy odeszły mi na dalszy plan i stwierdziłem, że to musi być to, czym chciałbym się dzielić, czym Pan chciałby, żebym się miał dzielić. Kiedy byliśmy w tym Izraelu, odwiedzaliśmy różne miejsca. I szczególnie to jedno mam na myśli, tam będzie się działa ta historia, którą dziś przeczytamy. I tam do mnie dotarła taka dosyć ważna rzecz, że ludzie żyjący 2000 lat temu, Mieli podobne oczekiwania jak my. Też chcieli przełomu. Oni chcieli czegoś lepszego w swoim życiu. I też pewnie składali sobie życzenia takie jak my. Życzymy jeden drugiemu wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. I też pewnie mieli tą świadomość, że nie potrafimy sobie z tym sami poradzić, żeby tak dobrze było w nowym roku. Wiecie, tak naprawdę to my się nie różnimy na przestrzeni wieków. Ludzie żyjący 2000 lat temu, 1000 i dzisiaj, to nie za bardzo się różnimy, jakby się temu przyjrzeć. Jasne, chodzimy inaczej ubrani, zamiast sandałów mamy sznurowane buty, chociaż niektórzy by chodzili cały rok w sandałach, jak Grześmy na przykład. Czasem my dzisiaj wysyłamy e-maile zamiast gołębi albo posłańców. Jeździmy końmi, co mają cztery koła, a nie cztery nogi, ale tak naprawdę to pragnienie mamy te same. Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy przełomu. Wszyscy chcemy czegoś dobrego. Otwórzmy Ewangelię Marka i przeczytajmy taką historię sprzed 2000 lat o ludzkich pragnieniach, o chęci zmian i przełomu. Mam nadzieję, że się uda nam dojrzeć, jak bardzo aktualna ta historia jest i dzisiaj. Zupełny początek Ewangelii Marka. Ewangelia Marka jest o tyle szczególna albo specyficzna, że ona tak bardzo żołniersko i skrótowo podaje najważniejsze wydarzenia. To tak jakby powiedzieć, no zajrzyj do tej Ewangelii i zobacz. Te najważniejsze wypowiedzi z punktu widzenia tego, co chciał Duch Święty osiągnąć tej Ewangelii, to są najważniejsze wydarzenia. Ewangelia Marka, przeczytamy pierwszych 8 wersetów. Początek Ewangelii, czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroków, oto ja posyłam mego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. I przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy. I wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan ubierał się w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół swoich bioder, a jadał szarańczę i miód leśny. I głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u jego obuwia. Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym. To jest właśnie to miejsce, które udało się nam między innymi odwiedzić, będąc ostatnim razem w Izraelu. Ta scena, o której tu czytamy w Ewangelii Marka, dzieje się około 30 kilometrów od Jerozolimy. 30 kilometrów od świątyni, można by powiedzieć, Jan chrzci na pustyni przy rzece Jordan, ale 30 kilometrów wyżej, zaraz powiem, o co mi chodzi wyżej, jest jedna świątynia. Bo przecież Pan powiedział Izraelowi, żeby była ta jedna świątynia, w której Izraelici będą składali mu ofiary i tam będzie miejsce spotkania z Bogiem. Ale żeby dotrzeć z tej Jerozolimy na wschód, do Jordanu, trzeba było schodzić w dół. Trzeba było sporo schodzić w dół. Ponieważ Jerozolima, wzgórze świątynne, to około 750 metrów nad poziom morza, a Jordan i to miejsce, gdzie Jan chrzci, jest minus 400 pod poziom morza. Więc około 1200 metrów różnicy na 30 kilometrach. Tu Jerozolima, a poniżej chrzest Jana Jordan. To jest droga na wschód. Trzeba było zejść na dół. Żeby iść w taką drogę, to trzeba mieć naprawdę powód. Trzeba się spocić. Kto tam był, to wie, że wyłączenie klimatyzacji nawet dzisiaj, w lecie, to człowiek zaraz jest cały mokry. A jak było w tamtych czasach? Podróżowano pieszo, teren górski. Trzeba było pójść 30 kilometrów na dół. I to nie była łatwa droga. To nie tak jak dziś wsiadamy w autobus, pociąg. Nie ma czegoś takiego. Nawet do dziś tam żaden pociąg nie jeździ. Ta droga też nie była bezpieczna. To tam właśnie na tej drodze ta ówczesna mafia napadła tego biedaka w przypowieści o Samarytaninie i Samarytanin ratował tego poturbowanego człowieka. Dlatego ta droga nie była bezpieczna. Na samym dole tej drogi, na pustyni judzkiej, jak nam sprawozdaje Marek, zaczyna się dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie. Bo ta Ewangelia rozpoczyna się takim stwierdzeniem: początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Albo początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Co dobrego, co takiego dobrego tam się dzieje? Jan chrzci. A poprawnie jest powiedzieć, że Jan zanurza w Jordanie, bo tak naprawdę to wyglądało. Zanurzenie. Co to w ogóle jest to zanurzenie? I czemu tak na to kładę nacisk? W naszym ochrzczonym kraju są tu jeszcze szkolorze tak zwani, to wiedzą. Chrzest Polski, który rok? 966, nie? My wiemy, że to było 966, chociaż naukowcy co do tego się spierają, historycy się spierają. W naszym kraju ochrzczonym większość Polaków myśli, że chrzest to jest pokropienie niemowlaka. Jestem zresztą ciekaw, jak to odbywało się za czasów Mieszka. Czy był kropiony, czy był faktycznie zanurzany. Ale dla Izraelity tamtych czasów, w Ewangelii Marka, o której czytamy, jak i zresztą dla całego biblijnego chrześcijaństwa, chrzest zawsze polegał na zanurzeniu świadomego człowieka w wodzie. Zanurzeniu. Dlatego tak naprawdę to nie był Jan pokropiciel, ale zanurzyciel. Bo on zanurzał tych ludzi. Co jeszcze było charakterystyczne dla tych chrztów albo zanurzeń tamtych czasów? To, co robi Jan, to się nie dzieje w Jerozolimie. Ciekawa rzecz. Jan nie chrzci w Jerozolimie, tylko na jakiejś pustyni 30 kilometrów trzeba naprawdę się spocić, żeby zejść na dół. A ta Jerozolima posadowiona wyżej, ponad kilometr, ma wiele tych miejsc do zanurzania. To były tak zwane mykwy, miejsca, gdzie Izraelici się zanurzali. Żydzi zanurzali się, żeby się oczyścić, żeby pokazać, że są rytualnie czyści. W Bożym zamiarze takie obmywanie, a jest to opisane w Starym Testamencie, takie obmywanie było znakiem, że człowiek dokonał pewnej przemiany w głowie i teraz pokazuje tym zewnętrznym aktem, że może stanąć czysty przed Bogiem. Szczególnie dotyczyło to sytuacji wejścia do świątyni, wejścia na teren świątynny. Więc zanim tam człowiek wchodził, obmywał się w takiej mykwie. A Jan? Do czego Jan zaprasza? Do wejścia gdzie? Chrzci chłop 30 kilometrów. Nie ma tam żadnej świątyni. Mamy do czynienia również z czymś nadzwyczajnym, bo to się dzieje poza oficjalnym miejscem kultu. Czyżby Jan zrobił konkurencję dla świątyni? Kolejna rzecz. To w ogóle, że Jan chrzcił, było samo w sobie dziwne, bo Żydzi znali chrzty pod taką postacią, że jeżeli wiesz, że jesteś czysty, to idź się zanurzyć. A tu ktoś chrzci. To była dla Żydów rzecz niesamowita, bo oni znali ten chrzest tylko i wyłącznie z takiej sytuacji, jak poganin, który uwierzył w Jahwę, chciał przyłączyć się do ludu Bożego, no to wtedy Żyd go zanurzał. A tu Jan chrzci Żydów. Ale najważniejsze jest to, że Jan wyraźnie wskazywał cel tego zanurzenia. Jaki był cel zanurzenia? Jan przygotowywał ludzi na przełom, od którego dzisiaj zacząłem. Na coś, co miało ludzi, co miało zmienić cały bieg historii. Przełom. To dlatego oni byli gotowi wyznawać swoje grzechy. To dlatego byli gotowi iść z tej Jerozolimy, z wszystkich okolic, wysłuchać tego człowieka i zanurzyć się w wodzie, co było niczym innym, jak tylko przyznaniem, tak, zgadzamy się. Cóż to za ważny przełom miał nastąpić? Co się działo takiego, że ci ludzie tam szli? W drugim i w trzecim wersecie i w siódmym i ósmym wersecie mamy takie małe wskazówki. To, co Jan mówił, albo to, co zapowiada słowo o Janie. Drugi werset. Jak jest napisane u proroków, oto ja posyłam mojego posłańca przed Twoim obliczem, który przygotuje Twoją drogę przed Tobą. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana. Prostujcie Jego ścieżki. I siódmy i ósmy, gdzie Jan zapowiada, że za nim pójdzie ktoś mocniejszy. I już nie będzie takiego chrztu w wodzie. Będzie inny rodzaj chrztu. Wiecie, to co się dzieje w Ewangelii Marka, zresztą nie tylko w Marku, ale jeszcze w innych Ewangeliach, to jest nic innego jak wypełniające się proroctwa. Dzieją się niesamowite rzeczy. Tak na marginesie. Ostatnio, w zeszłym tygodniu słyszałem, że Biblia, wiecie, sobie to zapisałem, to jest taka baśń, która oddziałuje na ludzkie emocje. Taki rodzaj omamienia, który ludzie nazywają wiarą. Wychodzi na to, że wierzący człowiek, według tej definicji, to jest taki człowiek, który bazuje omamiony na baśniach. Ale tak mówią tylko ci, którzy nigdy tej księgi nie przeczytali. Tak mówią ci, którzy nie zadali sobie trudu sprawdzenia, jak to jest możliwe, żeby przez 1500 lat napisać dzieło, gdzie coś jest zapowiedziane i coś się realizuje. Zapowiedziane i realizuje. I to nie są jednostkowe przypadki. To są tak zwane proroctwa, jeżeli coś jest zapowiedziane i coś się spełnia. Te proroctwa są dowodem na to, jak szczególna jest to księga, a nie baśń. I proroctwa, gdyby się tak przyjrzeć, to jest 30% tej księgi. 30% to są zapowiedzi. Wiele z nich jest już spełnionych. Nie da się temu zaprzeczyć. Można oczywiście to wypierać, ale nie da się temu zaprzeczyć. Ten, który te proroctwa podaje, to nie był jakiś człowiek, któremu się coś przyśniło. Ten, który daje te proroctwa, podpisał się w Izajasza, chociażby w 46 rozdziale, 10 wersecie, mówi: zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. Któż to może być? No to Bóg zapowiadał. To nie ludzie zapowiadali. Ludzie tylko spisali to, co On zapowiedział. Zapowiedział i wykonuje. Wiecie, to jest bardzo logiczna księga. Bóg nie chce, żebyśmy podchodzili, jak to często się słyszy, z taką ślepą wiarą do tego. To jest bardzo logiczna księga, bo jeżeli popatrzysz na to logicznie, to wiele z tego, co było zapowiedziane, już po prostu się spełniło. To cóż takiego Pan Bóg zapowiadał, co się teraz dzieje na pustyni, 30 kilometrów od Jerozolimy? Marek podaje, oto ja posyłam mojego posłańca. To jest cytat z ostatniej księgi, historycznie patrząc, z księgi Malachiasza, z trzeciego rozdziału. Malachiasz mówił, oto ja posyłam mojego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. Trzeci rozdział, pierwszy werset. Bóg mówi, oto ja posyłam posłańca, który przygotuje drogę przed kim? Przede mną, tam pisze. Ja wysyłam posłańca, który przygotuje drogę przede mną. To kto miał przyjść? Nawiązanie do tego, co już dzisiaj Tadek też mówił. Kto miał przyjść? Ja wysyłam posłańca, który przygotuje drogę przede mną, mówi Bóg. No przecież to Jahwe miał przyjść na ziemię. Drugi cytat, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Izajasz 40, werset 3. Kto był tym posłańcem? Kto wołał, kto miał przyjść? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w tej historii, która się rozgrywa na początku Ewangelii Marka, Jan jest tym, który jest głosem, ale wołał kto inny. Głos wołającego na pustyni. Wołał sam Bóg. Przygotujcie się, bo przychodzę. Bo to już. Jan zapowiadał, że przyjdzie Jahwe. Jan zapowiadał, że przyjdzie Bóg i już nie będzie chrztu wodą. Będzie inny rodzaj chrztu. Będzie chrzest Duchem Świętym. Za mną idzie mocniejszy. A jakże ten, który przyszedł po Janie jako Bóg, jest mocniejszy. On nie będzie chrzcił wodą, a jakże odnowienie i oczyszczenie tym chrztem będzie trwałe. To będzie chrzest Duchem Świętym. I rolą Jana było zapowiedzieć przyjście Pana. I co ludzie na taką zapowiedź? Na taki przełom? Wczoraj rano, jadąc drogą, jeszcze było ciemno, widziałem, wjeżdżając do Katowic, reklamę nowego supermarketu w Katowicach. 25 metrów lampek do góry. Fioletowe, czerwone, zielone. Wszystko się świeciło. Taki wielki baner na 25 metrów. Pięknie to błyszczało. Po to pięknie, żeby przyciągać ludzi. Bo my ludzie tak reagujemy, nie? Jan to nie był raczej taki nowoczesny neon, nie? To nie był celebryta. Skąd to wiem? On nawet nie miał modnego garnituru. Nie miał krawata. Nie świecił tak, jak ten neon. I nie chodzi mi teraz o to, żeby ktoś pomyślał, że mamy się upodobnić do Janów, tak? I chodzić w takich pasach skórzanych, choć mam, większość z nas ma pasy skórzane, ale sierść wielbłąda raczej zostawmy w domu, nie? Nie, nie o to chodzi. Jan świecił, ale dla ludzi, wiecie jakich? Tych, którzy tęsknie wyczekiwali na Pana. Dlatego, że nawet jego ubiór wskazywał, że to jest prorok, bo Eliasz się tak ubierał. A ten, który miał zapowiadać Boga Jahwe, miał być tak ubrany. Więc to był znak, jak taka lampa dla tych, którzy oczekiwali na nadejście Pana. Całe jego ubranie o tym mówiło, ale też słowa. Przychodzą ludzie, spocili się, 30 kilometrów z tej Jerozolimy, zmęczyli. I wiecie, co Jan do nich mówi? Fajni jesteście. Jan krzyczy do ludzi, jeszcze ich strofuje. Mówi im prosto w oczy. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. No nie tego bym się spodziewał, jakbym przyszedł tyle kilometrów, że jeszcze ktoś powie, że coś mam krzywe w życiu, nie? Może mógł Jan krzyczeć to na placu świątynnym. Tam było miejsce do tego, żeby głosić słowo. Ale on krzyczy 30 kilometrów dalej. Prostujcie Jego ścieżki. Mówiąc krótko, wyprostujcie to, co pokrzywiliście w sobie w życiu. No to wszyscy rozumiemy. Idź to poprość, mówi się u nas na Śląsku. Po prostu wyprostuj to z nim. Idź, pogódź się z bratem, z siostrą, z sąsiadem. Pogódź się z Bogiem. Uczciwie pracuj. Nie okradaj. Płać podatki. Nie krzywdźcie jedni drugich nawzajem. Przestańcie się zdradzać, oszukiwać, dąsać, buczeć jeden na drugiego. Bądźcie litościwi. To było to przygotowanie na nadchodzący przełom, bo miało się zdarzyć coś niesamowitego. Przecież Pan idzie, a chcemy być gotowi. Jan mówił do ludzi, zmieńcie myślenie o sobie i o Bogu. Zastanówcie się nad sobą, jakimi jesteście i żałujcie za to, bo Bóg widzi twoje życie. Przestańcie mówić, jakimi to w porządku jesteście ludźmi, a po prostu zacznijcie tak żyć, bo Pan idzie. Wyznajcie to wszystko przed Bogiem. I to jest niesamowite, wiecie, bo tekst podaje, że reakcja na to, co mówi Jan, była taka. Ci ludzie zeszli ze wszystkich okolicznych wiosek, a może przeczytamy 5 werset. I przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy. Wow. Przychodzili ci z miasta i ze wsi. To tak jakby wszyscy mieli to samo pragnienie. Wszyscy chcieli jakiejś zmiany. Wszyscy chcieli jakiegoś przełomu. Wszyscy przygotowywali się na przyjście Boga. Uwaga, idzie. Pamiętacie to, jak chodziliśmy do szkoły, nie? Jak pani nauczycielka miała przyjść. Idzie, nie? Wszyscy siadali w tych ławkach. Teraz jest może trochę inaczej. Ale tak było. To tu było takie poruszenie. Idzie! Trzeba być gotowym, bo idzie! No a co z tą Jerozolimą? Co im tam nie pasowało? Jerozolima, świątynia, wokół świątyni to, co się działo. Czy coś nie pasowało tym ludziom z tą religijnością świątynną? Może im coś nie pasowało z tym dodawaniem do prostych przykazań Bożych jakiejś tradycji ludzkiej? Przykazań ludzkich. A może byli zepsuci? Może byli zatroskani tym zepsuciem kapłanów? Mieli tego już dość? Przekupstwem tego, że kapłani bardziej dbali o swoje własne brzuchy niż o lud Boży? Może byli zmęczeni tym, że kapłani wdawali się w politykę, że kupczyli urzędami zamiast prowadzić ludzi do Boga? A może po prostu byli zmęczeni codziennością, problemami, niesprawiedliwością na świecie? Tym, że im nie starcza do ostatniego, że są samotni, że nie mogą sobie poradzić z jakimiś uzależnieniami. Czyżby tak mocno im ciążyły te grzechy, że Marek mówi w 5 wersecie, że wyznawali swoje grzechy? Drodzy, czy naprawdę świat się tak zmienił, że my dzisiaj mamy inną sytuację? Czy prawdą jest to, co pisze Kohelet w 1 rozdziale, w wersetach 9-10, znacie to? To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co się stanie. I nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można powiedzieć, patrz, to jest coś nowego i to już było w dawnych czasach, które były przed nami. Nie ma nic nowego pod słońcem. Cóż za prosta prawda. My dzisiaj, tak samo jak wtedy ci ludzie, jesteśmy tak samo obciążeni i utrudzeni, rozczarowani światem, sami sobą. I chcemy trwałego przełomu. Chcemy nie tylko, żeby 2019 był dobry. My chcemy trwałego przełomu. Ludzie w tych czasach mieli dokładnie to samo pragnienie. Dlatego byli gotowi pójść te 30 kilometrów niebezpiecznej drogi. Byli gotowi wysłuchać, jak Jan dosłownie może i napluł im do ucha, krzycząc, wyprostujcie wasze ścieżki. Byli gotowi wyznać grzechy, bo chcieli lepszego życia. Wiecie, ciekawe jest to, że oni tam sami przychodzili. Tam ich nikt nie zmuszał do tego. To nie była jakaś zorganizowana, liturgiczna uroczystość. Oni sami tam szli. Jak bardzo trzeba chcieć lepszego życia, zmian w życiu, jak bardzo sobie trzeba zdawać sprawę ze swojego stanu duchowego, żeby pójść nad Jordan. Co tych ludzi tak ruszyło? Mnie się wydaje, że Słowo Boże, bo Jan cytował Słowo Boże. I wtedy, jak słyszeli ci ludzie Słowo Boże, to ich sumienie zaczęło się ruszać. Sumienie to jest głęboko zaszyty w człowieku, mówiąc dzisiejszym językiem, taki mikrochip, który się aktywuje na Słowo Boże i który ci mówi, czy jesteś gotowy na Jego przyjście? Czy jak On przyjdzie, to w ogóle będziesz mógł przed Nim stanąć? To dlatego przychodzili. Chcieli przełomu. Chcieli być gotowi. A co z tymi, co nie przyszli? Czy tacy też byli? Byli. Było ich bardzo wielu. I to też nie jest nowość, bo dzisiaj jest tak samo. Było dużo tych, którzy przyszli nad Jordan, ale też było dużo tych, którzy zostali w Jerozolimie w swoich domach. I do dziś można widzieć na świecie dwie grupy ludzi. Jedna grupa, która jest zawiedziona doczesnością i sama sobą, i samym sobą, a druga grupa, która jest zwiedziona doczesnością i samym sobą. Wiecie, to jest tylko jedno małe A. zawiedzeni doczesnością albo samym sobą, albo zwiedzeni doczesnością i samym sobą. Ja mogę. I can. Pełno jest dzisiaj takich książek. A chrześcijanin mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Tylko jedna mała litera. Zawiedzeni, a zwiedzeni. Przychodzili ci zawiedzeni. Nie mogli sobie poradzić. Tak jak my dziś z wieloma rzeczami. Nie możemy sobie poradzić, bo nie mamy na to wpływu. Pomimo tego, że życzylibyśmy sobie, żeby ten rok był dobry, to czasem nie dajemy rady. Jesteśmy zawiedzeni samym sobą. Ale ci zwiedzeni doczesnością i swoją osobą, oni byli, są i zawsze będą. To są ci, którzy jeszcze mają się dobrze. To są ci, którzy jeszcze są zdrowi. To są ci, którzy jeszcze nikogo nie stracili. To są ci, którzy jeszcze nie zawiedli się na ludziach. To są wreszcie ci, którzy jeszcze gonią za ułudą tego bogactwa i nasycenia się. Ci nie chcą przełomu. Wszystko mamy. Oczywiście wielu z nich w czasie, kiedy Jan chrzcił, chodziło po terenie świątyni. Tam brali swoje mykwy, tam odmawiali swoje modlitwy, ale oni nie chcieli żadnego przełomu. To tak jak dzisiaj. Wielu chodzi do swojej mykwy, czytaj, kościoła. Chodzi, odmawia, wychodzi, daje na tacę, ale on nie chce przełomu. Nie czuje się dociśnięty, nie czuje się bezradny. Środowiskiem i samym sobą. Wiecie, wśród nich nawet byli tacy, którzy dobrze znali to słowo. Bo wiemy z innych Ewangelii, że przychodzili faryzeusze z ciekawości. Ale oni nie przyjmowali tego, co głosił Jan. Oni nie widzieli takiej potrzeby przełomu i zmiany. Można znać dobrze Słowo Boże. Można nawet być odrodzonym przez Boga człowiekiem. Ale ciągle jak zaczniemy zerkać na ten luksus, powodzenie tego świata, to wiecie, co się dzieje? Dzieje się to, jak brat się dzisiaj jeden modlił. Pan Jezus stoi przed drzwiami i robi tak. Puk, puk. No do siebie przychodzę. Nie, musisz poczekać. Bo ja dzisiaj to mniej tego przełomu bym potrzebował i tego nadchodzącego czasu. Bo mi dobrze. Bo łatwo zapominamy, tak jak Izraelici, którzy wyszli już z Egiptu, Bóg ich prowadził, zrobił przed nimi cuda, ale po drodze mówili, a my byśmy to tak chcieli, tej cebulki egipskiej. Chcielibyśmy tam wrócić. Tam było dobrze. Przeczytaliśmy do wersetu 8-9. Ale ta historia, jak wiecie, nie kończy się w tym miejscu. Nie kończy się w tym miejscu i skoro Jan zapowiada, że ma ktoś przyjść, to co może stać się teraz? My już tą historię znamy, czytaliśmy ją wiele razy, ale może jest tu ktoś dzisiaj, kto nie słyszał tej historii. Jak Jan opowiada, że ma przyjść ktoś. Jak Jan opowiada o jego wielkości. To jakie by ci się pytanie nasunęło? Skoro Jan zapowiada, że ma przyjść, to przyjdzie czy nie? No przyjdzie chyba, nie? A może nie? A może kiedy przyjdzie? Zerknijmy do słowa. Czytaliśmy do 8, teraz trochę dalej. Czy od 9 wersetu w waszych Bibliach jest napisane, a po wielu, wielu latach, kiedy Jan się zestarzał, a może nawet umarł, przyszedł Pan Jezus? Tak mamy? Nie. A w tych dniach w moim tłumaczeniu przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei. Biblia Warszawska mówi, i stało się w owe dni, w tych dniach. I został ochrzczony przez Jana w Jordanie, a zaraz wychodząc z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jak gołębice wstępującego na niego i rozległ się głos z nieba, ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. Niesamowita historia. Jan zapowiada, że ludzie, przychodzi ten, on zaraz przyjdzie po mnie, ale on wcale nie wie, ten Jan, kiedy to się stanie. I w te dni To tak jakby powiedzieć, właśnie wtedy przychodzi nad Jordan Pan Jezus. Wtedy, kiedy Jan przekonuje ludzi, że Bóg jest blisko i musicie coś zrobić ze swoim życiem. Wtedy przychodzi Pan. Skąd wiemy, że to Pan Bóg? Że to Bóg sam? W tym wersecie 10 i 11 mamy na to niesamowity dowód. Mamy potwierdzenie Jego boskiego rodowodu, bo Ojciec, Bóg Ojciec, Duch Święty zaświadczyli o tym, że On jest z naszego rodu. To jest mój Syn umiłowany. Jeżeli ja mam na nazwisko tak, a nie inaczej, jestem człowiekiem, to czego się można spodziewać po moim Synu? On jest z mojego rodu. Przyszedł Pan Jezus. On jest moim umiłowanym Synem. Jan, kiedy przyszedł Pan Jezus w to miejsce, to nie mamy żadnego sprawozdania o tym, żeby wydarzyło się coś, żeby Pan Jezus coś powiedział. Ale popatrzyłem sobie do tego rozdziału, jakie były pierwsze słowa Pana Jezusa, kiedy w tej Ewangelii się zaczął odzywać. My w naszych Bibliach może tego nie widzimy. Czasem Biblie angielskie mają na czerwono wypowiedzi Pana Jezusa. Wiecie, jakie są pierwsze słowa Pana Jezusa skierowane do tych wszystkich wyczekujących ludzi w Ewangelii Marka? Wiecie, jakie to są pierwsze słowa? Ciekawe to jest. 15 werset mówi: wypełnił się czas. Przybliżyło się Królestwo Boże. Zmieńcie myślenie i wierzcie Ewangelii. To jest niesamowita rzecz. Oczekiwali przełomu. Przychodzili tam. Wyznawali grzechy. Dali się zanurzać Janowi. Oto przychodzi Pan i pierwsze słowa w tej Ewangelii, jaki do nich mówi, to mówi: oto już. Przybliża się to, na co wy wyczekujecie. Przybliża się Królestwo Boże. Malekut Szamaim, powiedzieliby Żydzi. Królestwo Boże, albo w innych Ewangeliach Królestwo Niebieskie. No to jak to w końcu jest? To co miało być tym przełomem? Jan mówi: czekajcie na Niego, bo przychodzi On. No to czekali. Przychodzi Pan Jezus i mówi: no zbliża się Królestwo Niebieskie. To na co w końcu mają czekać? Na Niego czy na Królestwo? Wiecie, czemu wszyscy w tamtych czasach oczekiwali na Mesjasza? Bo tylko On mógł przynieść Królestwo Boże. I nic się do dzisiejszego dnia nie zmieniło. Bez Mesjasza, bez Boga nie jest możliwe, żeby to Królestwo nazwać Bożym. Ono się nawet nazywa niebieskie, bo ten, który przyszedł, niebiańskie, bo ten, który przyszedł, przyniósł je stamtąd. Przyjście Mesjasza oznaczało nic innego, że ten przełom, na który oni czekają, jest już bardzo bliski. Jest król, to będzie królestwo. Proste. Królestwo Boże nie oznacza nic innego w tym wypadku, jak to, że będą Boże zasady. Sprawiedliwe rządzenie na świecie. To On będzie gwarantem dobrego życia. Jesteście zmęczeni codziennością, samym sobą, rozczarowani światem. Może ktoś z was skończył 18 i myślał, że będzie fajnie, dostał pierwszą robotę. Wcale nie jest tak fajnie, nie? Ale Królestwo Boże oznaczało dla tych ludzi, tak jak i dla nas oznacza, panowanie Pana. Sprawiedliwość, pokój i radość. Tak jak napisał Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale. To jest Królestwo Boże. Sprawiedliwość, pokój i radość. To, czego my wszyscy chcemy. Takiego przełomu chcemy. Nie chcemy tylko dobrze na jeden 2019 rok. My chcemy tego trwałej sprawiedliwości, pokoju i radości. Bez Boga jest to niemożliwe. Dlatego Jan mówił: idzie Bóg. A ten, który przychodził, mówi: już nadchodzi to królestwo. Jest czas. No i co się dalej dzieje w naszej historii? Nie będziemy czytać całego Ewangelii Marka, ani Biblii do końca, ale powiem krótko. Pan zapowiedział, że to królestwo się przybliża. to gdzie jest? Nie ma. Tak do dzisiaj mówią Żydzi. Jakby był Mesjaszem, to by był pokój, sprawiedliwość i radość. 2000 lat i nic. Powiem bardzo ważną rzecz w tym miejscu. Pan Jezus, przyjście Pana Jezusa na ziemię było ściśle związane z królestwem i z trzema rzeczami, które On w związku z tym królestwem miał zrobić. O wszystkich w zasadzie już dziś mówiliśmy. Pan Jezus po pierwsze, kiedy przyszedł, zapowiadał to królestwo. Zapowiadał to królestwo i dlatego dzisiaj mogliśmy słyszeć z Ewangelii Łukasza, kiedy w synagodze zasiadł, to jakie słowa przeczytał? Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym ogłosił miłościwy rok Pana. Ubogich, chorych, uwięzionych. I nie chodzi tylko o nasze fizyczne rzeczy. Chodzi bardziej o tą część duchową. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, jaką miał zrobić Pan Jezus wobec Królestwa. Zapowiedzieć. Zapowiedzieć niesamowitą rzecz. Wszystkich uciśnionych wypuszcza na wolność. Każdy, kto chce, możesz tego doświadczyć. To nie będzie tylko Izrael. To będą narody z wszystkich krajów świata. Z każdego zakątka. To dlatego tyle razy w Ewangeliach pojawia się tyle przypowieści o Królestwie. One jest dostępne. Pan Jezus je zapowiadał. Druga rzecz, jaką zrobił Pan Jezus odnośnie Królestwa, to On w ogóle umożliwił, żeby to Królestwo zaistniało. My widzimy go w Ewangelii Marka na samym początku, kiedy Pan Jezus mówi, zapowiadam, że Królestwo jest bliskie. Ale po drugie, to co Pan Jezus robi, to Pan Jezus umożliwia, żeby to Królestwo zaistniało. W jaki sposób? Krzyż umożliwił, żeby to Królestwo zaistniało. A co konkretnie mam na myśli? Pan Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Powtarzamy to, dzisiaj za to dziękowaliśmy. I teraz dał w ten sposób Pan Jezus możliwość każdemu, kto chce wejść do tego Królestwa. Chcesz, tęsknisz za takim królestwem, tęsknisz za przełomem w swoim życiu, wejść do tego królestwa. Jak to jest możliwe? Jaka jest przepustka? Jak tam się da dostać? Przepustką jest uznanie siebie za grzesznika, uznanie siebie za słabego, za potrzebującego, za uciśnionego, nazwijcie to jak chcecie, za chorego na duszy. Żal za swoje życie i prośba o odpuszczenie. A wtedy Bóg robi niesamowitą rzecz. Obdarza człowieka nowym życiem. My w zasadzie to źle mówimy. Narodziłeś się na nowo. Się to my nie rodzimy na nowo. Czy ktoś z was sam zechciał się urodzić? Nikt. Fizycznie się to nie zdarzyło. To Bóg nas rodzi. To jest efekt tego, że my stajemy przed Nim i mówimy, Panie, ja już mam dość tego wszystkiego. Mnie to już tak bardzo przygniata. Żałuję za swoje życie. Chciałbym żyć innym życiem. Obdarz mnie nowością. I wtedy dzieje się to, co zapowiadał Jan. On was będzie chrzcił Duchem Świętym. To jest inny rodzaj oczyszczenia. To jest prawdziwe oczyszczenie duchowe. To zanurzenie w Duchu Świętym. To jest druga rzecz. Pan Jezus zapowiadał królestwo. Po drugie, umożliwił, że to królestwo może funkcjonować albo umożliwił nam wstęp do tego królestwa. Ale jest jeszcze trzecia rzecz. Trzecia rzecz brzmi, Pan Jezus ma królować w tym królestwie. Jak król, no to jak, żeby miał nie królować? Zapowiadał, umożliwił, królował. Na którym etapie my się dziś znajdujemy? Zapowiadał, umożliwił, królował. To, co czytaliśmy, to zaledwie zapowiedź. To, co dziś ogłaszaliśmy, to, że właśnie umożliwił nam wstęp do tego królestwa. Teraz czekamy, chyba nikt nie ma wątpliwości, na ostatni element, na królowanie. Będzie królował, ma nadejść królestwo. Już nic nie stoi na przeszkodzie. Wiecie, Jan się tego nie spodziewał, tak myślę, że kiedy mówił, prostujcie ścieżki, bo Pan nadchodzi. A co by było, jakbym dzisiaj wam powiedział, dzisiaj też taka modlitwa była, że Panie, chcę być gotowy, bo przychodzisz. A co by było, macie zegarki? Macie zegarki. A co by było, jakbym wam powiedział, że Pan przychodzi, jest dosłownie za 2:12. Już, o 12:00. Może wielu będzie zaskoczonych, tak jak za czasów Jana. Ale dobrze jest wziąć z nich przykład. Wiecie, oni nie czekali z tym, aż go zobaczą. Oni chcieli być gotowi, zanim on przyjdzie, bo nie chcieli się minąć z tym królestwem. Mówiąc krótko, czy wezwanie Jana jest dzisiaj aktualne? Czy to, co krzyczał Jan, jest aktualne? No tak. Zmienił się tylko ten, kto dzisiaj chrzci. Ale wezwanie jest dalej aktualne. Prostujcie ścieżki. Naprawiajcie się. Stańcie przed Bogiem. Popatrzcie na siebie. Wyznajcie swoje grzechy. To jest dzisiaj aktualne wezwanie. I to dotyczy wszystkich tych, którzy, jak to powiedziałem, są zawiedzeni doczesnością i samym sobą. Ci, którzy nie są zawiedzeni, a zwiedzeni nie chcą takiego przełomu. W liście do Rzymian jest taki fragment, który obrazuje, w jakim stanie się dzisiaj znajdujemy. W 13 rozdziale Paweł pisze od 11 wersetu, druga połowa. Teraz bowiem, za 2:12, za 12:12, teraz bowiem bliżej jest nasze zbawienie niż kiedykolwiek, niż kiedy uwierzyliśmy. O co mu chodzi? Wiecie, my czekamy na to królestwo, aż przyjdzie. Ciągle czekamy. 30 sekund do 12. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie jak za dnia, nie w hulankach i w pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Ci, co się troszczyli o ciało, żeby zaspokajać swoje pożądliwości, to oni właśnie nie byli zawiedzeni, tylko zwiedzeni. Mówiąc krótko i podsumowując, wezwanie Jana, a przede wszystkim wezwanie Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czy one dziś jest aktualne? Jest. Wszyscy chcemy przełomu. Czy ten, który chrzci, dalej czeka? O tak. Nie jest to Jan pod Jordanem, tylko Pan Jezus, a Jego chrzest jest w pełni skuteczny. Co musi się stać, żeby to królestwo się rozpoczęło? Kiedy czytamy Biblię, a sprawdźcie mnie, kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy na przykład pierwszy list Jana, w którym Jan pisał w 90 roku naszej ery, dzieci, ostatnia to już godzina. Na tym zegarku jest jeszcze ciągle przed 12:00. Tu jest ciągle pół minuty do 12:00. Dzieci, ostatnia to już godzina. To dzisiaj, 2000 lat później, w jakim czasie znajdujemy się przed tym królestwem, które ma nadejść? Mnie się wydaje, że będzie to zbieżne z tym zegarem. Dzieci, ostatnie to już sekundy. A to królestwo przyjdzie. Coś pominąłem. I wezwanie aktualne, ten, który chrzci, czeka. Już nic się nie musi stać, żeby królestwo się rozpoczęło. A, no tak, muszą jeszcze być ci, którzy chcą przyjść. Bo bez nich... Co stoi na przeszkodzie, żebyś dzisiaj przyszedł i chciał być ochrzczony Duchem Świętym przez samego Pana Jezusa? Myślę, że patrząc z punktu widzenia tego tematu, który dzisiaj ruszamy, że wszyscy chcemy zmian, to to chyba najbardziej dzisiaj w XXI wieku takim ciężarem, który nas trzyma, to jest to zwiedzenie doczesnością. My po prostu, ludzie XXI wieku, nie chcemy takiej zmiany. Nam się dobrze żyje. Za dobrze. Jak Izrael wszedł do ziemi obiecanej, to utył. Już nie chcieli Pana. Potem modlą się za nami w innych krajach, jak w Chinach, że my jesteśmy prześladowani przez dobrobyt. Bo my nie chcemy żadnych zmian. Wszystko mam. Do czasu. Co się jeszcze takiego musi stać, żebyś chciał takiego przełomu? Co Pan musi zrobić w twoim życiu, żebyś chciał wejść do tego królestwa? Wiecie, wypowiadam te słowa z dużą ostrożnością, bo nie wiem, czy ktoś powiedziałby amen, gdybym powiedział: Panie, zrób wszystko, żeby każdy w tej sali był zbawiony, żeby moje dziecko było zbawione, moja żona, mój mąż, mój sąsiad. Czy powiedzielibyście amen na to: Panie, zrób wszystko? Kiedyś przeczytałem takie słowo: Panie, zostaw mnie gołego, pozbądź mnie ze wszystkiego, ale puść mnie wolno. Wiecie, to jest trudna rzecz. Chciałbym dziś zadać wszystkim pytanie. Zarówno tym, których Pan jeszcze nie narodził na nowo, jak i tym, którzy już chodzą z Panem. Czy naprawdę tęsknisz za tym, żeby Bóg przejął zupełną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje dookoła? Czyli mówiąc krótko, żeby przyszło Jego Królestwo. Czyli mówiąc krótko, niech się dzieje na ziemi ta wola, co w niebie. To będzie pełne Królestwo. Czy naprawdę chcemy, żeby to zapowiadane Królestwo Boże przyszło? A to, że przyjdzie, drodzy, to jest pewne. Habakuk dawno temu, taki prorok starotestamentowy, napisał jedno zdanie, które cały czas za mną chodzi. Ziemia będzie jeszcze pełna poznania Pana. Ziemia jeszcze będzie pełna poznania Pana. Jeszcze przyjdzie taki dzień. Może za 5 minut. Może jutro. Kiedy Pan przyjdzie, Jego Królestwo przyjdzie. A co mówi każdy z nas, który oczekuje? Chrześcijanie różnie się wypowiadali na kartach Słowa Bożego. Ale skończę taką frazą. Grzesiu to często powtarzał. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, i ustanów swoje królestwo.